Witam kochani bardzo serdecznie. Jest dla mnie przywilejem być raz jeszcze w tym miejscu, dzielić się Słowem Bożym. Powiem na samym początku, że jakiś czas temu Bóg położył mi księgę Joba na sercu. I zacząłem ją studiować wnikliwie. I tak po prostu ułożyło się, że kiedy pastor mnie poprosił, sługę, akurat był taki czas, że zauważyłem wiele rzeczy, że myślałem, że chciałem się z tym podzielić, ponieważ były dla mnie naprawdę wielkim świadectwem mądrości raz jeszcze w tej księdze. I dlatego tak akurat się stało. I ponieważ jest to księga na pewno trudna, tak naprawdę jest to pierwsza księga, która została zapisana w Słowie Bożym. Chociaż jest w środku z księgami poetyckimi, prawda, czy jakkolwiek one są nazywane, to jednak ona jest prawdopodobnie przyjęta, że jest pierwszą księgą, która została napisana. I ponieważ jest tak w wypadku wielu ksiąg, czy książek, czy nawet do szkoły chodziliście, żeby coś zrozumieć, trzeba dojść do końca. Często było tak, że na przykład w matematycznych książkach były odpowiedzi na ostatniej stronie. To jest jedna z takich ksiąg, gdzie ja uważam, że wielu może z nas nie było w stanie tak naprawdę spędzić czas, żeby zajrzeć do całości, żeby lepiej zrozumieć, co tu jest przekazane. I podjąłem się tego trudnego zadania, na ile jestem w stanie, na ile Bóg błogosławi, ale tak jak powiedziałem, wiele z tych lekcji, które ta księga zawiera, to są lekcje, które Bóg musi nas i tak nauczyć sam. Ja chcę tylko, żeby na przykład mógł być użyty jako narzędzie albo po prostu pomoc. My musimy się pomodlić do Boga, do Ducha Świętego, kiedykolwiek robimy takie rzeczy, w ogóle kiedy otwieramy Słowo Boże i chcemy naprawdę zrozumieć coś głębszego, co Bóg zawsze ma schowane w tym Słowie. Musimy szukać osobistej rewelacji, tak samo jak i ze zwiastowaniem Słowa, kiedy zwiastujemy, dzielimy się i czasami niepotrzebnie się frustrujemy, wiedząc, że to i tak jest dzieło i praca Ducha Świętego, prawda? Apostoł Paweł napisał, kim jestem ja lub Apolos? Jeden sieje, drugi podlewa, a wzrost i tak daje Bóg, prawda? Można na przykład powiedzieć, że apostoł Paweł był takim ewangelistą, zakładał działalność, zakładał zbory z taką mądrością Bożą. On wiele mądrości sam nam zostawił, a na przykład Apolos, który dbał, można powiedzieć, był takim na przykład, prowadził takie studium biblijne, można powiedzieć, nauczanie i tak to wszystko grało, żeby ta chwała Boża mogła się w tym objawić. Dlatego właśnie takiego musi mieć przysposobienia. Także jak powiedziałem, ta księga jest, uważam, trudną księgą, ale jest naprawdę błogosławieństwem. I chciałbym, żebyśmy mogli się przyjrzeć na tyle, ile ja będę w stanie pomóc nam wszystkim. Też na pewno pomoże, jeżeli na przykład spędzimy czas, bo nie wiem, czy dzisiaj wszystko uda się przejść. Spędzimy czas w domu, czy jakkolwiek, żeby sobie troszkę może przeczytać, się zapoznać lepiej z tą księgą, to na pewno wszystkim pomoże. Okej, także może na samym początku takie podstawowe rzeczy. Tak powiedziałem, Księga Joba jest prawdopodobnie pierwszą księgą zapisaną. Aha, chciałem też powiedzieć, że będzie bardzo dużo slajdów. Nigdy nie myślałem, że tak może być, że ja też nie jestem jakimś wielkim fanem slajdów, ale nie chciałem, żeby te osoby, które nie mają słowa przy sobie, mogły coś stracić z tego wszystkiego. Dlatego będzie dużo slajdów. Nie będziemy wszystkiego materiału przechodzić, ale sporo chciałbym, żebyśmy mogli na Słowo Boże spojrzeć. Czyli wracając do Księgi Joba, jest to księga, która została napisana prawdopodobnie przez albo Joba, albo Elihu, albo Mojżesza. Najwięcej uważa osób, że Mojżesz napisał tę księgę. W każdym razie, jakby to nie było, możemy poznać po tym, co jest tutaj napisane, szczególnie po zakończeniu, ponieważ nie mamy specyficznych detali, nie mamy też nawet lokalizacji, chociaż mamy wiadomość, że to jest ziemia Uz, ale nie mamy jakichś specyfików, gdzie to jest. Możemy tylko wnioskować na podstawie tego, na przykład, co widać na końcu księgi, kiedy Pan Bóg błogosławi Jobowi i mówi mu, że będziesz teraz, po prostu da mu 140 lat życia, prawda? Czyli możemy wnioskować, że jeżeli da mu podwójne błogosławieństwo, czyli mógł, tym bardziej, że miał już 10 dzieci, miał 7 synów i 3 córki, że mógł mieć około 70 lat, może więcej, może mniej, w każdym razie żył prawdopodobnie około 200 lat, może trochę więcej, a wiemy, że ojciec Abrahama żył ponad 200, Abraham 185, także to jest jeden z takich dowodów, że prawdopodobnie to jest ten czas, kiedy Job żył. Też sposób, w jaki księga wyraża majętność, prawda? Czyli po prostu to jest wszystko w tym, ile ktoś miał, prawda, jakiś osłup, bydła czy wielbłądów. Ten sam sposób był właśnie pokazywany za czasów Abrahama, za czasów pierwszych patriarchów. I też widzimy, że to co robił Abraham, czyli składał ofiarę za swoich, prawda? Akurat on składał Izaaka, ale to był czas, który nam pokazuje, że Job robił podobnie, czyli po prostu nie było jeszcze kapłaństwa lewitowego ustalonego i on sam jako kapłan, prawda, przynosił ofiarę za swoje dzieci i za siebie też. Chociaż tak naprawdę tu czytamy, że za swoje dzieci na początku składał ofiarę. Ta księga ma wiele wspaniałych tematów. Oczywiście pierwszym, który się rzuca na prawie wszystkich myśli jest sprawa cierpienia. Cierpienia wierzących, ogólnie cierpienia, ale na przykład w szczególności cierpienia. Dlaczego cierpienie ma miejsce? Dlaczego cierpienie tutaj widzimy? Tak potężne cierpienie. I chcę tylko powiedzieć, że to jest na pewno jeden z tematów tej księgi, oczywiście. Ale tak naprawdę nie mogę się zgodzić, że to jest główny temat. Ponieważ jeśli by tak było, to ciekawostką jest, że kiedy w końcu Job słyszy głos Boga, Bóg nie mówi nic na ten temat do niego. Mówi całkiem o czymś innym. W ogóle nawet nie odnosi się do tego problemu. Czyli po prostu ze strony człowieka, czy z naszej strony, szczególnie jeżeli na przykład ktoś może przeczytał pierwsze dwa lub trzy rozdziały księgi Joba, może mieć takie spojrzenie, że to jest tylko i wyłącznie prawie, że jedyny taki główny temat. Ale tak naprawdę ja bym nawet nie powiedział, że to jest główny temat. To jest jeden z tematów. To jest też księga, w której Bóg chce, żebyśmy za pomocą i usługą Joba mogli lepiej zrozumieć siebie samych. I też oczywiście Boga. Przede wszystkim. Widzimy, że w pewnym momencie zobaczymy, że Job po prostu już jest gotowy, żeby usłyszeć od Boga, żeby się z nim spotkać, ponieważ cierpi. Nie wie dlaczego, musimy właśnie to pamiętać też, to jest bardzo ważne. My mamy wgląd w wiele spraw, o których Job nie miał żadnych informacji. I to jest właśnie tak, to co też sprawia taką tą księgę, że jest tak niesamowita. Jak ten człowiek stał w Bogu, nie wiedząc praktycznie nic, co się dzieje. A my wiemy wszystko, bo mamy światło tego, co się działo w niebie. Ale właśnie ponieważ Job już w tym pewnym momencie dochodzi do miejsca, że uważa, że no już po prostu już nie może wytrzymać i chce usłyszeć Boga, tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy stanąć przed Bogiem. Bo on myśli, że jest gotowy, że jest sprawiedliwy. I tak jak widzimy w wielu miejscach Słowa Bożego, kiedy apostoł Paweł, czy na przykład księdze Izajasza, czytamy w 6 rozdziale, kiedy też stanął przed tronem, albo jak apostoł Jan na początku objawienia, widzimy, że po prostu człowiek sobie tak naprawdę nie zdaje sprawy z tego, o co prosi. Ponieważ Bóg jest tak potężny. I nawet widzimy, kiedy apostoł Piotr, może zerknę szybko do Ewangelii Łukasza, kiedy apostoł Piotr został skonfrontowany przez, tak naprawdę nie skonfrontowany, ale przyszedł Pan Jezus, widzimy jego reakcję. Po prostu reakcja, kiedy świętość Boga, aż po prostu i ta jasność i moc tej świętości po prostu przeraża człowieka, który jest w swojej naturze grzeszny. Zobaczcie nawet tutaj, to jest Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, od którego przeczytamy może od 4 wersetu. To jest miało miejsce, prawda, w Łodzi, kiedy Szymon Piotr zbierał ryby i czytamy w 4 wersecie, a gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wejdź na głębie i zarzuć sieć swoje na połów. A odpowiadając rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na swoje słowo zarzucę sieć. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili sobie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Pana Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Czyli ta sama sprawa, widzimy ją tutaj, jak często po prostu mamy taki mały obraz Boga, prawda? Zamykamy go w jakimś pudełku, w jakimś poznaniu, zrozumieniu. I Bóg chce nie, żebyśmy się go bali przez to, że go lepiej poznamy, ale przede wszystkim oczywiście chodzi o sprawę szacunku i sprawę tego, żebyśmy też uważali na swoje słowa, na swoje to, co myślimy, że Bóg robi lub nie robi, za co jest winny lub niewinny, prawda? To wszystko razem w tej sprawie się wiąże. I tak powiedziałem na początku, każda książka powinna być przeczytana do końca, ponieważ może mieć różne na przykład przeświadczenia czy domysły, prawda? Po prostu mamy jakieś spojrzenie, może ktoś nam coś powiedział, może przeczytaliśmy pierwsze dwa lub trzy rozdziały Joba, może zaczęliśmy czytać dalej, ale troszkę ta rozmowa tych wszystkich nas zaczęła nudzić lub zaczęło się ciężko czytać lub cokolwiek by to nie było. I to też może być na przykład, no nie chcę wszędzie wrzucać szatana, bo wszyscy mówią, że on zawsze jest winien, ale ja uważam, że akurat jest jego działanie, on stara się właśnie takie rzeczy zrobić. Da nam jakąś część prawdy i potem mijamy się z celem. Tak samo na przykład często, kiedy wyrywane są wersety z kontekstu, prawda? Bardzo ważne jest, żeby na przykład przeczytać cały ten tekst i lepiej wtedy możemy wiele rzeczy zrozumieć. I tak jak powiedziałem, to jakiś sposób przeświadczenia, jaki mamy na temat tej księgi. Chciałbym was poprosić, żebyśmy może odsunęli te rzeczy na bok. To nie tak chodzi, że ja teraz mam coś lepszego, nowego, tylko żebyśmy wspólnie mogli się przyjrzeć, pomodlić, przemyśleć te sprawy i zobaczyć, czy może Bóg coś nowego chce nam pokazać, jeżeli chodzi o obraz tej księgi. Ponieważ takie często zauważyłem w różnych sprawach, sferach życia, nie tylko w naszym duchowym, kiedy mamy jakieś przeświadczenia, to może naprawdę robić wiele, wiele niepotrzebnych blokad. Na przykład ja mam dzisiaj krawat, tak? I ci, co mnie troszkę znają, mogą pomyśleć, no Tomek założył krawat, to pewnie będzie usługiwał. No ale w zeszłą niedzielę nie usługiwałem, a też miałem krawat. No ale ktoś powie, no dobrze, ale była pamiątka, to Tomek założył. No ale może was zaskoczę, że to nie będzie tak, że zawsze jak Tomek ma krawat, to znaczy, że coś tam, prawda, że się dzieje. Czyli po prostu chciałem o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest ważne, żebyśmy mogli w ten sposób podejść do tego słowa. Zobaczymy w tej księdze niesamowitą właśnie walkę z dobra ze złem i zobaczymy, że tak jak wiemy, że pojawią się w pewnym momencie trzej przyjaciele Joba, którzy no, chcą pomóc, ale nie za bardzo im to wychodzi. Pojawi się potem jeszcze czwarta osoba, który jest bardziej delikatny, jest może bliższy prawy, i tak samo nie, ale tak samo nie jest w stanie odpowiedzieć na problem, który ma miejsce, aż w końcu Bóg zabierze głos i wtedy okaże się, że nawet Job, który przez całość te księgi uważał, był pewien. I tak naprawdę nie można się mu za bardzo dziwić. Był pewien, że on miał rację, okaże się, że i on był w błędzie, kiedy Bóg w końcu się odezwie. Także to jest takie niesamowite właśnie w tej księdze. No ale wracając do tematu, który dotknąłem na początku, wielki temat, naprawdę taki, z którym trzeba się obchodzić bardzo delikatnie. Dlaczego niewinni ludzie, dlaczego wierzący, dlaczego święci, jakkolwiek można powiedzieć, nawet jeżeli powiem ogólnie, dlaczego ludzie cierpią. Mam takie kilka ze Słowa Bożego powodów, żebyśmy mogli zacząć rozumieć i tą sferę naszego życia. Okay. Czyli pierwszy powód, który mamy, jest, by ujawnić życie Jezusa. I przeczytamy wspólnie z drugiego listu do Koryntian. Drugi list Koryntian 7:11. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jako gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jako obawę, jako tęsknotę, jako karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Okej, to mam chyba złe miejsce, jeśli dobrze sobie zanotowałem. Wiem, że to jest w drugim, chyba w 12 rozdziale. Wiecie co, kochani, w każdym razie nie mogę w tym momencie znaleźć. Wiem, że jakiś mały błąd popełniłem z 2 Koryntian 7:11. Okej, pójdźmy dalej. A żeby trzymać nas dalej, z dala od grzechu. Pierwszy list Piotra. Może dlatego, że tak dużo slajdów i nie wszystko się udało. Pierwszy list Piotra, pierwsze dwa wersy. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbójcie się też i wy myślą, gdyż to cieleśnie, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Sam fakt, że człowiek może być w stanie cierpienia, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak w tym czasie moglibyśmy nawet spędzić grzesząc. Kolejny powód jest, aby wypróbować naszą wiarę, to jest też w pierwszym liście Piotra. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znakome złoto w oku i wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Po raz kolejny pojawia się sprawa Ducha Świętego, Jego potrzeby w tym wszystkim. Ponieważ kiedy jesteśmy zasmuceni, kiedy jesteśmy w problemach, to On potrafi dać coś do serca, to ten świat nie jest w stanie zrozumieć. Przeświadczenie pokoju pomimo walących się, prawda, ścian naokoło nas. Nauczyć się nas posłuszeństwa. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 5 rozdział. Pamiętam, kiedy też usługiwałem o tym, jak Pan Jezus jest w pełni człowiekiem. To też był bardzo właśnie kluczowy tekst. Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Widzicie, kochani, to jest taki może, wydaje mi się, nie do końca lubiany tekst, ale nie wiem, dlaczego nie chcemy przyjąć wielu w dzisiejszym, szczególnie takim nowoczesnym chrześcijaństwie, że najlepszym sposobem, tutaj słowem, no jednym z najlepszym jest cierpienie, które uczy naprawdę posłuszeństwa w naszym życiu. Nawet często, kiedy wychowujemy dzieci, nie do końca mamy taką mądrość, żeby oni i też swoje jakieś takie małe cierpienie w mądrości, prawda, i w miłości byli w stanie przejść, ponieważ wtedy właśnie będą w stanie być lepiej posłuszni swym rodzicom. Okej, okay. Kolejny powód to jest też z listu Hebrajczyków, aby uczynić nas doskonałymi. Chyba dokładnie tak, jak tutaj jest napisane, w tym wersecie jest przedstawione. Przystało bowiem, aby ten, do którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił ich doskonałym przez cierpienia. Okej? Okay? I chyba jeszcze mamy. Aby objawiły się dzieła Boże. To jest właśnie taki pięknie pokazany w Ewangelii Jana powód, przez nas dobrze wszystkich znany, sam początek 9 rozdziału. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Pan Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Wiecie, to było coś na tamte czasy no, bardzo nowego, taka nowa myśl, prawda, Pana Jezusa, która wielu rzeczom zaprzeczała. I było przyjęte i normalne, że jeżeli ktoś po prostu miał chorobę, czy jakiś trąd, czy jakiś, prawda, że był grzech w tym człowieku lub w rodzinie. A Pan Jezus mówi inaczej. I mamy też wiele innych powodów. Możemy spojrzeć na Józefa, który tak naprawdę, żeby wybawić swoją rodzinę z biedy i przyprowadził do Egiptu na pewien okres, który Pan miał zarezerwowany, prawda, czy zaplanowany. Tak samo jak widzimy z Panem Jezusem, kiedy był na początku. Tak samo było coś, co miało się wypełnić, żeby Pan Jezus był i w Egipcie. Możemy spojrzeć na Mojżesza i jego cierpienie, ponieważ on nie dostosował się do stylu życia, w którym się po prostu, prawda, w którym dorastał jako książę egipski, ale naprawdę miał w sercu swój naród izraelski. Albo Jonasz, który no, na dwa razy, można powiedzieć, cierpiał, bo raz cierpiał ze swojej, tak, niemądrości czy głupoty, uparcia, a drugi raz Bóg chciał mu też pokazać swoje miłosierdzie, kiedy on nie mógł pojąć pod tym drzewkiem siedząc, że no i ten robak mu nawet to drzewko zabrał. Był taki sfrustrowany i zły w tej sprawie, ale nawet i tam Bóg chciał mu pokazać, prawda? Lub nawet Daniel, który wiele wycierpiał. Chociaż to jest taka ciekawa sprawa, bo Danielu chyba nic złego nie mogę powiedzieć. Sobie przypominam, że coś Bóg szczególnie musiał, no ale na pewno musiał na nim pracować i tam było na pewno, tam mogło być coś, co czytaliśmy w szóstym przykładzie, czyli objawienie się chwały Bożej, prawda? Kiedy w drugim rozdziale jego trzech przyjaciół, w trzecim, a potem on sam został wrzucony do lwów. Także jest wiele różnych powodów, kochani, i jest jeszcze więcej. Jest też tutaj, specjalnie nie dałem tutaj powodu, który jest głównym powodem na cierpienie Joba w tej księdze, ponieważ no, to takie trochę mija się z celem, tak? Żebym powiedział, że jest bardzo fajny film i teraz wam wszystko opowiem o tym filmie, także na pewno wam się będzie fajnie oglądało. Ale chcę, żebyśmy wspólnie naprawdę zajrzeli, zobaczyli, dlaczego ten człowiek przeszedł przez to, co przeszedł. Okej, także tak powiedziałem dzisiaj takie troszkę nietypowe słowo, ale nie wszystko musi być typowe, prawda? Dzisiaj może takie bardziej studium biblijne. Nie będziemy, tak powiedziałem, czytać wszystkiego, ale no wiadomo, na początku jest wiele ważnych informacji i do pewnego momentu chciałbym, żebyśmy do wszystkiego mogli spojrzeć. Pierwszy rozdział Księgi Joba, od 1 do 5 wersu. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swym dniu. Wtedy posłali po 3 swe siostry i zapraszali je, aby z nimi jadały i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić i wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Ja powiem szczerze, kochani, że jeśli to naprawdę jest pierwszy tekst zapisany Słowa Bożego, no to tak często patrzymy na tego Joba jako taki biedny, prawda? No wiadomo, to nie trzeba też, trzeba uważać na słowa, wiele ten człowiek przeszedł. Ale zobaczcie, kto nie chciałby być pierwszym imieniem w całej Biblii, które jest wspomniane i od razu takie mieć świadectwo od Boga? Kto by nie chciał? Jako jeden, jedyny człowiek on to otrzymał Boga. Także on jest tutaj niesamowicie pięknie wywyższony i opisany przez Boga. Jako nienaganny i prawy. I widzimy też, kochani, że Job czynił coś bardzo ciekawego, prawda? Składał ofiary za grzech, który mógł być w sercach na tamten czas, kiedy grzech był bardzo rzeczą fizyczną, bardzo rzeczą ciała. A dopóki Pana Jezusa nie było, tak jakby Bóg tak bardzo ludziom, no przynajmniej mi się tak wyglądało, tak bardzo im do myśli, do serca nie zagląda. Dopiero Pan Jezus to wszystko pootwierał, poobnażał, żebyśmy nie mogli mieć sobie zakłamania. A już tutaj Job składał za dzieci, chociaż nie wiedział, czy on zgrzeszyły. I możemy nawet wywnioskować, że skoro tak jest napisane, on uważał, że w ciele w ogóle nie grzeszyli. Czyli nie dość, że widzimy, że wychowa, że naprawdę człowiek jest prawy, stroniący od złego, jest człowiekiem szczerym, na pewno nie ma w nim żadnej hipokryzji. Tak, jego tak, tak, a jego je jest jego nie. Ale też widzimy, że on musiał niesamowicie wychować swe dzieci, ponieważ składał za nich ofiarę, nie czekał, czy jest problem, i nawet nie wiedział, czy jest problem. Wiedział, że w ciele, uważał, że na tyle jest, że w ciele nie ma problemu, ale nawet chciał złożyć ofiarę za potencjał, co w ich sercu, co w ich myślach mogło się, prawda, zrodzić. I to jest niesamowite. Naprawdę to był szczególny. Musimy mieć to cały czas też przed sobą, że tutaj mamy w tej księdze wielkiego bólu, cierpienia, mamy człowieka, który jest, no powiem, praktycznie niespotykany. Jeden na milion, prawda? Nie wiadomo, czy taki człowiek się nawet żyje taki święty, taki wspaniały człowiek. I też możemy tutaj zauważyć, że niekoniecznie finanse są problemem, ażeby być pełnym sługą Bożym, ponieważ ten człowiek był najzamożniejszym, a jednak jeżeli chodzi o świadectwo jego wiary, był ponad wszystkich. To jest niesamowite. Dzisiaj myślę, że to było dużo, dużo trudniejsze, bo szatan z każdej strony jest w stanie i bardzo ciężko znaleźć ludzi, którzy są w służbie, którzy usługują dla Pana i ta służba jest potężna, że tak powiem, a jednak są w stanie utrzymać pokorę i szczerość przed Bogiem, bez żadnej hipokryzji. To jest naprawdę, naprawdę trudne. Ale tutaj właśnie jest tak napisane o Jobie. I czytamy dalej, od 6 do 12 wersu. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job taki bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Czyli kontynuując dalej, w wersecie 6 synowie Boży to jest prawdopodobnie z tego, co słyszałem z przekładu, chodzi o aniołów, prawda? Bo bezpośrednie stworzenie Boga, tak w kilku miejscach mamy ten zwrot użyty. Czyli widzimy, że... Aha, jeszcze prawdopodobnie jest tu słowo takie, że on jest niechcianym. Tego nie sprawdzałem, ale słyszałem kilka opowieści, że on tutaj przyszedł i słowo, które jest użyte, przybył, znaczy, że on tak troszkę się wprosił. Czyli wiemy, że na pewno to robi. Nie wiemy jak często, ale wiemy, że takie rzeczy robi. Wiemy, że też jest stworzeniem, nie jest stworzycielem. Czyli on nie może tak Bóg być wszędzie w jednym czasie. On musi zrobić, ma swoich, prawda, adwokatów, tak, demonów, ale on sam jest w stanie być tylko w jednym miejscu, w jednym czasie. I taką ciekawą bardzo rzeczą, co mnie dotknęło osobiście, czego nie widziałem wcześniej, myślę, że wielu z nas może to nie zauważyć, że Pan jest tym, który zaczepił szatana o Joba. Nie odwrotnie. To nie szatan przyszedł i widząc takiego człowieka, to jest Pan, który tak jakby wyzwał Joba w tej sprawie. Czyli dalej czytamy, prawda, piękne świadectwo w 8 wersecie, które Bóg raz jeszcze wystawia na jego temat. I potem widzimy coś, co szatan często robi od samego początku. Tak było w ogrodzie Eden. Czy na pewno Bóg powiedział? Tu jest tak samo. Podważenie w kontekście takim, że nie ma prostej odpowiedzi. Taki jakby haczyk, prawda? Takie zagięcie. I znów to samo widzimy tutaj. Czy na pewno on ci służy za darmo? Czy ty go nie kupiłeś? Czy jego miłości nie kupiłeś? Czy to nie jest transakcja, że on jest swoim sługą, bo mu się powodzi? I tutaj szatan mówi później dalej prawdę, że otoczyłeś go zewsząd opieką, prawda? Jego dom. I błogosławisz wszystkiemu, co się dotyka jego rąk. Czyli używa trochę prawdy, ale dodaje troszkę tuszu, prawda? Czysta woda i nawet kropelka tuszu, pamiętacie, jak to wygląda. Jest niesamowite, jak paskudnym stworzeniem jest szatan. On kiedyś prawdopodobnie przychodził razem z tymi aniołami przed tron Pana. Był też pięknym aniołem. I teraz może po prostu to jest, aby... On już tam był wcześniej, a teraz jest po drugiej stronie, prawda? Czyli jest wrogiem, ale dalej ma dostęp, ponieważ grzech jest na ziemi i widzimy, że po prostu to jest taki niszczyciel, taki oskarżyciel, że on nie czeka ani sekundy. Zobaczycie zaraz dalej, że jak tylko Bóg da jakiś jemu obszar, prawda? Czyli po prostu on nie jest w stanie poza to, co Bóg powie. Nawet nie dyskutuje z Bogiem. Cokolwiek tylko usłyszy od Boga, tam jest w stanie niszczyć, dotknąć i on to robi od razu, on nie marnuje czasu. Zobaczcie właśnie 12 wers. Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jednego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza. I zdarzyło się. I mamy od razu w kolejnym wersie, to za chwileczkę, i od razu w kolejnym wersecie mamy, że szatan już jest w akcji, on już działa, on nie marnuje, to jest niesamowite. jak często sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak nie, że nie jest niebezpieczny, bo jest, ale kiedy on ma jakiś przystęp, o tym mówię, że kiedykolwiek on ma jakiś przystęp, możliwość, on od razu bierze się do pracy. Ale chciałbym też, żebyśmy zapomnieli coś o wiele ważniejszego. Bo czytamy tę księgę wiele razy, wielu z nas, i widzimy właśnie to, co on tutaj będzie wyrabiał. Ale tak powiedziałem, jest tutaj słowo Pana Boga przed słowem szatana, przed działaniem szatana. I tak, kiedy taka scena została mi w głowie, bo dla mnie jest niesamowicie mocna, mi pomaga na przykład, kiedy Elizeusz wraz ze swoim sługą byli w mieście otoczeni przez siły ciemności. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest, nie będę szukał, bo nie znajdę, to jest w którejś księdze królewskiej, chodzi o Elizeusza. I ten sługa po prostu zobaczył to wszystko, się przeraził. A Elizeusz pomodlił się do Boga: Boże, pokaż mu naszych aniołów. Kiedy Bóg mu pokazał, że jest więcej tych, którzy są z nami, niż przeciwko tych, którzy są przeciwko nam, to po prostu do człowieka serca zawsze wejdzie pokój. Chcę, żebyśmy zawsze pamiętali, czytając tą księgę, czytając ten rozdział, czy może kolejny, że szatan jest stworzeniem, a stworzycielem jest Pan Jezus. Ten, z którym on walczy, jest tym, który mu tutaj żał życie. I on i jego siły są niczym w porównaniu do sił i aniołów Pana Jezusa. Kolejnym... O, tutaj właśnie mam werset, który dobrze znamy wszyscy, z listu do Koryntian, który powinien wlać pokój w nasze serce. Tak samo jak Pan Jezus powiedział, że ani włos pojedynczy nie jest w stanie z waszej głowy spaść. Czy to jest niesamowite, że nawet Bóg mógł powiedzieć to w przenośni, ale my wszyscy przyjmiemy to dosłownie, bo ja uważam, że tak jest. Że pojedynczy włos nawet Bóg zna i ma w swym planie i nie pozwoli, żeby coś się stało. I tutaj tak samo w znany werset listu do Koryntian: to nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Kochani, musimy naprawdę na tym stać. To jest prawda Słowa Bożego. To jest prawda tej nawet tragedii, która tutaj się rozgrywa. Którą, żeby tak powiedziałem, zrozumieć, musimy naprawdę wiele, wiele, wiele więcej przeczytać. I prosić o Ducha Świętego, żeby mógł nam pokazać. Kolejny rozdział, część pierwszego rozdziału, to jest to, co dalej widzimy, szatan wyrabia. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozbawili ostrze miecza. Pozabijali ostrze miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili 3 chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je. A sługi pozabijali ostrze miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na 4 węgły domu. Także on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Okej, czyli raz jeszcze, kochani, jest to człowiek nie do ogarnięcia tak naprawdę w tym momencie. Wyobraźcie sobie, nie mając za żadnego duchowego rozeznania, co się dlaczego to wszystko się nagle na niego dzieje. On Boga, któremu wierzy z całego serca, w tym momencie nie przeklina. Nie wiem kto, ja nie chcę nawet myśleć, jak ja bym w tym miejscu zachował się. Ale przypuszczam, że wiem. I wielu z nas. To jest naprawdę świadectwo potężnego człowieka Bożego. Może będziemy czytać dalej. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przyszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, raz jeszcze, Bóg wywołuje tak jakby z Joba i jego sytuację. Nie szatan pytał Joba, ale Bóg stawia go na takim po prostu, na szczelnicy bym powiedział, prawda? Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek odda za swoje życie, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twej mocy, tylko jego życie zachowaj. Powiem wam, kochani, że ja kiedy, pamiętam może kilka lat temu, pierwszy raz czytałem tę księgę, nie mogłem zrozumieć do końca tego, co tutaj się dzieje, w tym sensie, że zawsze uważałem, że to, co stało się pierwsza Joba, było dużo gorsze niż to, co tutaj dzieje się tutaj. Też widzimy, jak popatrzymy na kuszenie szatana, kuszenie Pana Jezusa przez szatana, zobaczymy tę progresję, prawda, tych rzeczy, które się otwarzają. Nie wiem, myślę, że jestem w błędzie co do swojego zrozumienia. Zawsze wydawało mi się, że jakbym stracił na rodzinę, to było dużo gorsze niż jak ja miał sam cierpieć. Wiecie? Jedni tak myślą, drudzy inaczej, ale ja tak inaczej. Tak, z tej księgi mogę wnioskować, może to nie jest zasada dla wszystkich, ale tutaj widzimy, że kolejnym etapem jest to, że Bóg się dobiera do jego zdrowia. Tylko z tym, że naprawdę trzeba trochę poczytać, żeby zobaczyć, jaki stan jest tego człowieka. Co to za choroba, która go tutaj, prawda, zaatakowała. I znów widzimy, że Job, że szatan nie pyta Boga o coś więcej, nawet nie neguje z nim, nie rozważa, nie rozważa, nie ma nic z tych rzeczy. Po prostu to, co tutaj tak by dostał obszar, że tak powiem, od razu bierze się do roboty. Od razu bierze się do roboty. Czy zwróciłeś uwagę? A co do stanu Joba, jak będziemy czytać dalej, zobaczycie, że nie tylko jego ciało jest, on się tam, prawda, siedzi prawdopodobnie przed bramą, no bo w takim stanie, prawda, coś w stylu trendu, nie był w stanie już być w mieście, został usunięty, czy sam, prawda, się usunął, jakkolwiek siedzi, będzie siedział, nie wiem, czy czytaliśmy już, ale będzie siedział, prawda, w woru posypany prochem, cała skóra będzie go, prawda, swędzić i będą wielkie wrzody. I czytamy potem dalej, że brzydzi się nim z jego słudzy, że jego oddech jest wstrętny dla małżonki, że jeszcze co gorsze, nawet, że nawet nie jest w stanie w nocy znaleźć spoczynku. Ten człowiek nawet nie jest w stanie odpocząć na te kilka godzin, ponieważ i w nocy go dręczą potworne sny. Mało jest chyba takich chorób na świecie, gdzie człowiek przynajmniej na kilka godzin, prawda, w dobie nie jest w stanie znaleźć jakby jakiegoś odpoczynku. Jeżeli tak jest, to przeważnie to jest już praktycznie śmierć, kiedy człowiek już, bo ciało tak jest za, tak jest, on musi mieć jakiś moment regeneracji. A tutaj czytamy, że nie ma tego, że ten człowiek jest w stanie, nie do opisania, nie ma pojęcia. Tak czasami, jakbym nie był wierzący, to bym myślał, że to jest bajka, przytamam, kochani. Ale wiemy, że tak się stało. Czytajmy dalej. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nie uskrobać i siedział w popiele i rzekła do niego żona: czy jeszcze w twarz swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. Taka ciekawa sprawa, prawda? Tutaj Job mówi coś takiego, co mało z nas jest w stanie o tym nawet pomyśleć. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Czy kiedykolwiek, jak na przykład stanie się coś dla ciebie dobrego, dostaniesz promocję w pracy, czy nawet jakiś drobek, wstaniesz rano, bo wczoraj się źle czułeś, cokolwiek to nie było, czy zawsze dziękujesz Bogu? Ale jeżeli na przykład mamy pytanie do Boga, prawda? Szczególnie świat, ale i często wierzący. Boże, dlaczego to się mi stało? Kiedy pytamy, jak coś strasznego się dzieje. Czy to samo pytanie możemy spytać, kiedy coś dobrego się dzieje? Boże, dlaczego mi się to stało? Bardzo mało ludzi jest w stanie pamiętać o tym. A takie samo jest prawo z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i On chce zawsze, żeby dla nas się dobre działo. Ale sam fakt, że jesteśmy w stanie wołać do Boga i narzekać na Boga, kiedy coś się stanie złego, a nie pamiętamy, żeby to tak samo zrobić, kiedy coś dobrego się dzieje w naszym życiu. Może tylko w sprawie żony chciałem powiedzieć nie za wiele. Słyszałem różne, prawda, opinie, ale przyznam, że z wieloma się nie mogę zgodzić. Ponieważ tak, nie dość, że Job mówi do niej, mówisz jak mówią kobiety. On nie nazywa jej nierozumną, mówi, że mówisz jak kobiety nierozumne. On na nią tak nie mówi, to jest jedno. A numer dwa, pomyślcie, jakbyście widzieli takiego człowieka, szczególnie w świecie, który jest tak masywnie schorowany, ile ludzi by chciało zaproponować eutanazję dla niego jako takie wspaniałe, miłosierne wyjście? Pomyślcie, kochani, czy to nie jest praktycznie to samo, co tutaj się rozgrywa? Może troszkę inaczej, ponieważ ona też, przyjmijmy, że jest osobą wierzącą, znającą Boga, ale jej, ja myślę, że obraz tej kobiety jest bardzo mało. Praktycznie nie mamy chyba nic. Tak. Oprócz tego miejsca nie ma nic o Jobie żonie w całej tej księdze. Ale to, co jest napisane w wielu, naprawdę, i słyszałem różne rzeczy, że Bóg daje sługom takie paskudne żony, sługom Bożym prawdziwym. Im większy sługa, tym gorsza żona. Takie głupie gadanie, naprawdę, kochani. Bo tutaj w ogóle tego Job nie mówi. On ma taką potęgę obecności Bożej w swym życiu, pomimo tego, że za tamtych czasów były tak jakby chyba, możemy powiedzieć, przebłyski obecności Ducha Świętego, prawda? Nie było Ducha Świętego danego na stałe. Ale on ma taką potęgę, że nawet w tym, ja nie powiem samej odpowiedzi o mojej małżonce, ja bym mi tak powiedziała, ale nawet w tym on ją szanuje z takim szacunkiem i tak by rozumie, dlaczego ona te słowa wypowiada. Uważam, to jest niesamowite. Także też chciałem i to właśnie wspomnieć. I teraz dalej, czytając od wersetu 11. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temaru, Bilhat z Szułach i Sofa z Naama. Mówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Także prawdopodobnie musiało troszeczkę z czasu minąć, nie było SMS-ów, tak, żeby oni się mogli dowiedzieć, że jest taka sytuacja. Czyli widzimy, że Job już w tym momencie trochę czasu może jest w tym stanie, w tym bólu. I pojawiają się jego przyjaciele, którzy wierzą, naprawdę byli jego przyjaciółmi. Tak nam Słowo Boże mówi, dlaczego mamy mówić inaczej. I widzimy, jak naprawdę otwali swoje serce, znaczy otwali. Ich serce było zaangażowane w to, co się dzieje z Jobem. Postanowili tak jak często ludzie, którzy chcą zrozumieć ból drugiego, często starają się dostosować do sytuacji czy warunków. I jest to bardzo fajne podejście, ponieważ wiele pustej gadaniny może płynąć tak z zewnątrz, a przynajmniej w tym pokazujemy nieraz, że możemy być też, że naprawdę współczujemy, że naprawdę chcemy trochę ciężar tego bólu wziąć za innych. I tak samo na przykład powinno być w społecznościach, prawda? O tym Pan Jezus nam wiele powiedział, że na przykład jak cierpi jeden, lub trzeba kogoś odwiedzić, lub jest samotny, lub osoba jest w szpitalu, nawet często nie zdajemy sobie sprawy, jaką radością może być dla tej osoby taka mała wizyta, krótka modlitwa, po prostu nie jakiś przyjście, żeby nagadać, no słuchaj, o, deszcz leje na zewnątrz, nawet fajnie, że tu siedzisz, nie musisz ten, tylko po prostu nawet w cichości posiedzieć z tą osobą. Jest to coś naprawdę wielkiej mocy i widzimy, że oni przyjmują takie podejście. Naprawdę są zdruzgotani z tym, co dzieje się z Jobem. Ja wam powiem, że spędziłem trochę czasu w szpitalu w takim trudnym momencie, lata temu. Naprawdę samotność jest czymś niesamowitym, dlatego ja troszeczkę tak jakby rozumiem osoby, które na przykład może nie widzą współczucia w społecznościach, czy takiego wsparcia, czy naprawdę to jest wielki mankament Kościoła dzisiejszego. I tutaj jest jedna z największych służb, którą my powinniśmy, o której my powinniśmy pamiętać. I teraz zaczynamy kolejny etap, prawda, czyli tutaj pierwszy Job przemówi po tym tygodniu czy jakkolwiek i będzie bardzo długi okres, kiedy będzie on rozmawiał z tymi trzema jego przyjacielami. Tak naprawdę jest 8 różnych rozmów, prawda? Jest dwóch z nich będzie 3 razy dyskutować z Jobem, a ostatni tylko 2 razy. 2 razy, potem na ostatnim razie już chyba wykruszył, bo tak ładnie się odzywał do Joba, tak agresywnie, już był taki sfrustrowany wszystkim, że już może nie chciał zabierać głosu. Także mamy 8 dialogów pomiędzy Jobem, a każdym kolejnym z nich. I może tu na sam początek, tylko jeszcze ten 3 rozdział, chciałbym, żebyśmy całutki mogli przeczytać. Jest mały tekst, ale może wszyscy mamy okulary. Pierwsza skarga Joba, 3 rozdział. Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia. Job odezwał się i rzekł: bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Bodajby ów dzień obrócił się w ciemność. Bodajby o niego nie pytał Bóg na wysokości i nie zabłysł na nim jasny promień. Bodajby go ogarnęła ciemność i pomroka. Zawisnął na nim ciemny obłok i trwożyły go zaćmienia dzienne. Bodajby ową noc ogarnął mrok, aby się nie łączyła z dniami roku, nie weszła w poczet miesięcy. Czy zauważyliście też, jak czytamy, niesamowity język tej księgi? Jest podobno z tego, co słyszałem, ta księga jest używana na wielu wysokiej jakości uniwersytetach jako taki naprawdę jeden z najszlachetniejszych stylów literatury tamtego czasu. z tego też będziemy mogli wywnioskować, że Hiob i jego przyjaciele są naprawdę ludźmi wykształconymi, cokolwiek to znaczyło w tamtych czasach. To są ludzie naprawdę inteligentni i wiele rzeczy, które mówił, jest naprawdę wysokiej jakości, żebym tak powiedział. Prawda? Są bardzo mądre, bardzo takie trafne wskazówki. I tak powiedziałem, szczególnie Hioba język jest niesamowity. Czasami będzie się odzywał z sarkazmem, ale słowa, których on używa, żeby opisać pewne rzeczy, przyrody czy swojego życia, są wręcz niesamowite. Czytając dalej, siódmy rozdział, siódmy wers. Tak bodajby ta noc pozostała niepłodna, nie odezwał się w niej głos radości. Bodajby ją przekleli zaklinacze czasu, którzy potrafią podrażnić Lewiatana. Bodajby się zaćmiły gwiazdy jej świtania. Bodajby oczekiwała światła, a nie było go. I nie zobaczyła rzęs rannego brzasku, bo nie zawarła łona mojej matki i nie zakryła nędzy przed mymi oczyma. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym ją ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym i miałbym spokój. Jest to jeszcze tam na ekranie, czy już przeszedłem dalej? Jest to, okej. Okay. Spałbym i miałbym spokój wraz z królami i wielkimi ziemi, którzy sobie wystawili grobowce, albo z księżętami bogatymi w złoto, którzy swe domy napełniają srebrem, lub byłbym jak poraniony, zagrzebany płód, jak niemowlęta, które nigdy nie ujrzały światła. Tam bezbożni przestają szaleć, tam odpoczywają utrudzeni, raz wypoczywają więźniowie, nie słyszą głosu nadzorcy, tam mały i wielki są razem. Czy widzicie, jaką głębię poznania ten człowiek ma? To jest jeden z pierwszych ludzi tak by świata, można powiedzieć. No niesamowite prawdy tutaj przedstawia. Wiele nawet zobaczymy później dalej, czy to chodzi o sprawę stworzenia, prawda, która, ta księga, tak powiedziałem, to jest też taki fajny coincidence może, czyli zbieg okoliczności, że jeżeli naprawdę jest pierwszy, to jest ciekawe, bo jest w niej więcej o stworzeniu niż w księdze Genesis. I jakby wielu ludzi nauki, świata nauki, którzy spędzili wiele godzin i wiele czasu, wiele pieniążków, żeby szukać jakiejś, prawda, odpowiedzi. Wystarczyło, żeby zajrzeli do tej księgi. Dużo by sobie pomogli. Job mówi o niesamowite rzeczy. On powie później, że ziemia wisi na niczym. Na przykład on mówi, że wiatr ma wagę i system wodny rozpowiada. No niesamowite rzeczy. Na tamte czasy to jest niepojęte, jak ten człowiek, ale to wszystko, co mówi właśnie, jest tak trafne, co ludzie tysiące i tysiące lat musieli do tego dochodzić i dzisiaj wydaje się wielu, że coś wielkiego odkryli, a Job na samym początku tym wszystkim im chciał powiedzieć. Tam mały i wielki są razem, a niewolnik nie jest poddany swemu panu. Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Tam, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi. Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi. Którzy poszukują jej gorliwiej niż skarbów ukrytych. Którzy się radują i weselą, gdy trafią do grobu. Człowiekowi, który nie wie, dokąd iść, którego Bóg zewsząd osaczył. Bo westchnienia są moim pokarmem. I jak woda płyną moje skargi. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie. A to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem. I nie odpocząłem. I znów przyszła trwoga. Czyli widzimy, że Job, tak jakby można podsumować, że przeklina fakt, że się narodził, przeklina dzień narodzenia i przeklina fakt, że nie może uprosić dnia śmierci. No niesamowite rzeczy, kochani, naprawdę. Głębia tego, co tutaj się rozgrywa, jest potężna. Ale dalej w tym wszystkim Bóg zostaje przez niego nieoskarżony, chociaż wiemy, że to jest normalne, że on z czasem będzie coraz więcej trudnych pytań zadawał. Na odpowiedź teraz pojawia się pierwszy z trzech przyjaciół, Elifas, prawda? Elifas, a żeby skrócić to, co on ma do powiedzenia, wybrałem kilka wersetów z jego wypowiedzi do Joba, jego odpowiedzi. On mówi, przypomnij sobie, kto, kiedy będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Czyli Elifas jest człowiekiem doświadczeń, prawda? Życie pokazało i wiemy, że to jest prawda Boża. Elifas taka, no, bardzo fajnie już wszystko, wydaje mu się, że jest przekonany, prawda, że to prawdę, która jest prawdą Bożą, ma miejsce w tej sytuacji. To jest z listu do Galacjan. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie. Skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Czyli to jest prawda Słowa Bożego. I Elifas to prawdę używa. Jest przekonany, że to ma miejsce. No jak mogło być inaczej? Jak to jest, że Job, któremu wydaje się, że jest człowiekiem prawym, świętym, może przechodzi przez te rzeczy inaczej, jeżeli naprawdę nie zgrzeszył. Także Elifas prosto z mostu mówi: Jobie, wyjdź z tym, co zrobiłeś. Nie wygłupiaj się tutaj, prawda? Jesteś człowiekiem grzechu i dlatego tak wiele cię spotkało. I pomyślcie teraz, jak to wszystko, takie typu argumentacja, co musiało z tym człowiekiem robić? Że nie tylko stracił całutką rodzinę, wszystkie swoje ukochane dzieci. Nie tylko nie jest w stanie wytrzymać, nawet nie jest w stanie odpocząć od swojej udręki, ale teraz ma takich przyjaciół, którzy po prostu chcą, żeby on w końcu pokazał swój grzech. A on nawet nie wie, o co chodzi, bo on naprawdę uważa się za świętego, za czystego, na tyle, ile on szczerze, tak przeczytaliśmy, był człowiekiem naprawdę nienagannym. I ja wierzę, że w nim naprawdę nie było żadnej hipokryzji. Na tyle, ile on wie, jakie ma rozeznanie, on naprawdę teraz ma taką pomoc od tych przyjaciół. Jakich sztuczek, zobaczcie, jest w stanie użyć szatan, prawda? Jakie on ma pomysły? Paweł chyba, prawda, pisze, że jego sposoby są nam dobrze znane. I właśnie o to chodzi, że to są te sposoby. Bo na przykład, jeżeli nie przeczytalibyśmy, możemy takiego czegoś nigdy w życiu nie zrozumieć, nie wiedzieć. A to jest jego dobrze znanych sposobów. Jeden z jego dobrze znanych sposobów. To nie o to chodzi, że on tutaj coś nowego wymyślił. Ale po to mamy słowo, że potem, kiedy Paweł pisze takie rzeczy, żebyśmy mogli się do niego odnieść, do słowa i zobaczyć właśnie te sztuczki szatana, które mają miejsce. I Elifas mówi też coś takiego ciekawego troszeczkę później. Lecz ja zwróciłbym się, w tym samym rozdziale, lecz mnie doszło potajemnie słowo i moje ucho usłyszało jego szept. W niepokojących myślach o widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi. Strach mnie ogarnął i drżenie przenikło moje członki. Powiew musnął twarz moją, zjeżyły się włosy na mym ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Była tu jakaś postać przed moimi oczyma i usłyszałem cichy szept. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego stwórca? Jaki fajny sen Elifas. Zrobił taką teraz atmosferę, kochani. Normalnie coś go tam na twarz dotknęło. Jakiś potajemną ma revelations, jakąś rewelację od Boga. Kochani, teraz wszyscy naprawdę nie mówcie nic, słuchajcie, bo to jest wielki podarunek od Boga dla nas wszystkich. Wielka prawda, która mówi, czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego stwórca. Nie chcę mówić jak wielu, ale spotkaliśmy chyba, myślę, większość z nas, osoby, które podając się na jakieś niesamowite objawienie w ciszy, we śnie czy coś, przychodzą, jakieś przesłanie mają dla ludzi, dla kongregacji i tak naprawdę, kiedy się zastanowimy nad tym przesłaniem, to jest common knowledge, tak? Czyli coś, co jest po prostu normalnie przyjęte. I on tutaj, to jest człowiek, który ma naprawdę, ja widzę w nim brak jakiejkolwiek bojaźni przed Bogiem, żeby takie numery odkręcać i powoływać się na Boga, na Ducha Świętego i na to, że po prostu czy śmiertelni może być sprawiedliwszy niż Bóg. Czyli po prostu nie chcę nic precyzyjnie mówić, że ty zgrzeszyłeś, ale ty jesteś śmiertelnik, a Bóg jest Bóg. I to na pewno jest wina po twojej stronie. Musimy być ostrożni, że na takie osoby w społeczności, kochani. Naprawdę, bo ta broń szatana jest naprawdę niebezpieczna. Potrafi zrobić zamieszanie szybciej niż nam się wszystkim może to wydawać. Tego typu ludzie, takiego pokroju. I szczególnie właśnie, że oni chcą wrzucić autorytet Boga i Słowa Bożego w to, co oni przekazują, wielu ludzi może się bać po prostu w ogóle pomyśleć inaczej, prawda, że przeciwko głosowi Bożemu się stawiamy. Ale sam fakt, kochani, że tutaj mamy strach mnie ogarnął, tak? I że musnął moje twarz i że mi się włosy zjeżyły na głowie, wow, jakkolwiek. To nie jest Duch Święty. Duch Święty nie przynosi jakieś przesłania. Prawda? My wiemy, że On jest duchem pokoju, takim, że przychodzi w takim naprawdę, nie zawsze jest to wiadomość może taka pozytywna, którą wydaje nam się, że chcielibyśmy słyszeć, ale nawet jeżeli jest jakaś nagana od Ducha Świętego czy coś, On to zrobi w taki sposób, że ty się nie zburzysz, obrócisz napięcie i wyskoczysz z kościoła. To nie jest działanie Ducha Świętego. I tak też musimy, myślę, sami uważać, kiedy spotykamy takie osoby, prawda? Zaprawdę tutaj dalej z kolejnego rozdziału tego, co mówi Elifas. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożył moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone, który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na pola. Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Okay, czyli to jest Elifas. Potem Job będzie teraz odpowiadał na te słowa. I pamiętajmy, kochani, tak jak powiedziałem, że te rzeczy są niebezpieczne. Ja muszę wam powiedzieć, że często my sami możemy być w takich butach Elifaza, ponieważ jest coś w człowieku, że ta cielesność zawsze chce się uzewnętrznić. Nawet kiedy jesteś człowiekiem duchowym, musisz być ostrożny, musisz być czujny. I twoje ja chce się uzewnętrznić przez to, że jak ty komuś coś fajnie podpowiesz, czy pomożesz mu rozważyć jakiś problem, ty naprawdę poczujesz się świetnie w tym miejscu. I po prostu musimy uważać, prawda, na takie coś, żebyśmy takich rzeczy nie robili, żebyśmy naprawdę z rozwagą, roztropnością, a przede wszystkim, żebyśmy najpierw chcieli naprawdę współczuć w głębi takiemu człowiekowi, wysłuchać go dobrze. Jak wielu z nas potrafi odpowiadać, nawet w ogóle czasami takie rozmowy założyłem, co prawda? Ktoś komuś coś opowiada, druga osoba też ma coś do powiedzenia i ani jeden, ani drugi nie wysłuchuje siebie w ogóle. Ja bym się spytał, co powiedział chwileczkę, on nie ma pojęcia. On po prostu on jest gotowy ze swoim wyskoczeniem, to co on już w tym momencie przemyślał w myślach. Żebyśmy po prostu zawsze wyglądali nawet adekwatnie w rozmowie, żebyśmy byli elegancko, żebyśmy mieli zawsze odpowiedź gotową. Jak często nawet takie rzeczy potrafią się do świętych, do wierzących. Musimy być naprawdę ostrożni, bo tak powiedziałem, to jest człowiek, który miał dobre intencje. I widzimy na początku, że współczuli bardzo, bardzo odpowiednio. A tutaj już zobaczcie nawet, jakie już zaczyna zwroty on do Joba wysyłać. Zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew. A prostaka uśmierca zawiść. No już to ciśnienie mu się podnosi, prawda? Już taki jest coraz to bardziej przekonany, że Job tutaj naprawdę się z nimi wygłupia, nie chce być szczery. I oni są tak o tym przekonani, że będą właśnie coraz bardziej w takiej arogancji pchać się do tego, co mają do powiedzienia. A tutaj czytamy dalej odpowiedź Joba w 6 rozdziale. To jest, mam od 7 wersetu. 5 rozdział. A przepraszam, to jest jeszcze kawałek tego, co miał Elifaz do powiedzenia. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardza i karceniem wszechmocnego, bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z 6 utrapień, a w 7 nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawić cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulkniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Za zniszczenia i głodu śmiać się nie będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Bo z kamieniem polnym jesteś sprzymierzony, a dzikie zwierzęta żyć będą z tobą w pokoju. Tak, poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprowadzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że twoje latorośle będą niby ziele ziemi. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Oto cośmy zbadali, tak to jest, ty zaś słuchaj i rozważ to sobie. Kochani, to jest piękny tekst, to jest Słowo Boże, to jest prawda Słowa Bożego. Może nie zawsze, ale to jest coś, co na przykład wielu z nas mogłoby zacytować i nawet byśmy założyli, że to jest, że nie do końca jest w kontekście. To jest tak jakby na przykład zepsuł mi się samochód, ja stoję z boku drogi, a przejeżdża jakiś kolejny, zatrzymał się i mówi do mnie, ty słuchaj, lepiej się zwijaj szybko, bo za pół godziny będzie burza. I pojechał dalej. To jest taka pomoc. W ogóle to ta pomoc nie ma się nic do Joba. Nie ma się w żaden praktyczny sposób do tego, co on przechodzi. Oni w ogóle nie, tak naprawdę zobaczcie na jeden wielki aspekt. No wiecie co, ja też mi chwilę zeszło, żeby zauważyć. Oni w ogóle się nie pomodlili na sam początku, kiedy przyszli do Joba, kiedy zaczęli z nim rozmawiać. W ogóle nie poprosili o to, żeby Bóg jakoś napełnił ich myśli, jeśli naprawdę chcą się wybierać dla tak zrozgotowanego człowieka, żeby coś mu chcieć pomóc. To jest dużo łatwiej wiele zniszczyć niż pomóc, kiedy otwieramy usta w takiej sytuacji. I on mówi tutaj wiele pięknych słów, Boże prawdy, ale w ogóle to się nie odnosi do tego, co Job przechodzi, co on potrzebuje usłyszeć. I to jeszcze bardziej go denerwuje i frustruje tak naprawdę. Job zaś odpowiedział i rzekł, o, gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie, to byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa, gdy strzały wszechmocnego tkwią we mnie. Mój duch pije jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie. Oby się spełniło moje życzenie i Bóg zaspokoił moje pragnienie. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, abym podniósł ręce i przeciął nić mego życia. Miałbym jeszcze to pociechę i skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów świętego. Czyli widzimy, kochani, że Job nie rozumie, ale znowu, tak jakby jest taki troszkę w miejscu, no trzeba go naprawdę zrozumieć, jest w miejscu, gdzie jest troszkę miotany. Z jednej strony wie, że Bóg jest sprawiedliwy, wie, że Bóg jest święty, ale z drugiej strony wie, że to, co mu się dzieje, jest niesprawiedliwe. On wierzy w swoją niewinność i po prostu już ma dość chyba tego wszystkiego, bo teraz psychicznie już to wszystko go, z wielką pomocą jego przyjaciół, już go wykańcza i znów prosi o to śmierć. Prosi o to śmierć. Zobaczcie, jak fajnie nawet z jakiego powodu, jaki niesamowity człowiek to był, żeby mi się nie zaparł słów świętego. Nawet w tym momencie dla niego ważniejsze jest nie to, żeby spytać, czy dowiedzieć się od Boga, czy może jakoś odzyskać rodzinę, żeby cokolwiek. Ale ważniejsze, żeby on już mógł umrzeć, żeby nie było tego, że on się w końcu zaparł Boga. Niesamowite, kochani, naprawdę niesamowite prawdy. Przeczytajmy troszkę dalej. 14 werset Księgi Joba, z tego samego rozdziału. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni i jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów. Toczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg. W porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu. Wiją się drogi ich biegu, parują w puste powietrze i giną. Karawany temańskie wyglądały ich, koczownicy sebejscy mają w nich nadzieję. Ale zawiedli się w zaufaniu, gdy przyszli do nich, oszukali się. Tak i wy staliście się dla mnie niczym, widzicie zgrozę i lękacie się. Czy powiedziałem, przynoście mi ofiarę, a ze swego mienia składajcie mi dary? Wybawcie z mocy nieprzyjaciela, wykupcie z ręki ciemiężców. Czyli Job naprawdę w tym momencie musi ich pouczyć tak jakby, naprawdę, kochani, bo to, co się dzieje, jest niesamowite. On mówi do nich, czy ja prosiłem, żebyście mi szukali odpowiedzi dla mnie, czy to jest coś, co ja was prosiłem, czy nie powinniście mi pokazać więcej współczucia? Przejdziemy dalej do tego samego rozdziału. Pouczcie mnie, a zamilknę. Wytłumaczcie mi, w czym zbłądziłem. O jakże przykre są słowa prawdy. Ale czego dowodzi wasza nagana? Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa rozpoczętego idą na wiatr. Zawróćcie, nie bądźcie niesprawiedliwi. Zawróćcie, jeszcze poznacie moją niewinność. Czy jest jaka nieprawość na moim języku? Czy moje podniebienie nie wyczuje tego, co zdrożne? Job dalej po prostu kontynuuje w tym samym duchu, kochani. Po prostu jest przekonany, że jest człowiekiem, że to, co mu się dzieje, jest niesprawiedliwe. Nie rozumie, dlaczego się dzieje, co się dzieje, ale wierzy w to, że po prostu wierzy w swoją prawość. 7 rozdział. Moje ciało przyoblekło robactwo i strób ziemnisty. Moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje. Pomnij, że życie moje to tchnienie. Moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać z ust swoich. Będę mówił w utrapieniu mojego ducha. Będę narzekał w goryczy mojej duszy. Gdy pomyślę, pocieszy mnie moje łoże, ulży narzekaniu memu moje posłanie. Wtedy straszysz mnie snami i trwożysz mnie widziadłami. Także wolałbym być uduszony i raczej umrzeć śmierć niż moje boleści. Chciałem to przedstawić, żebyśmy naprawdę mogli zacząć rozumieć, co ten człowiek przechodzi. To jest nieludzkie tak na nasz język. Jaki wielki ciężar, jaki ból jest w jego życiu. I pamiętajmy, tak wcześniej na samym początku, szatan działa dokładnie do swoich granic, które Bóg tutaj mu wyznaczył. Wszystko, co jest dozwolone, on wszysiuteńko robi. Czyli jakby było oczywiście dozwolone życie, bo to jest jego końcowy cel, to nawet by się nie zastanawiał w mgnieniu oka, by nie było Joba. Teraz pojawia się, a jeszcze tutaj ciekawy wers, w czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że na nic zwracasz uwagę. No nie wiem, takie słowa wychodzące z Joba, co są dla mnie, tak by mówił, ja by się miotał pomiędzy już tą niemocą i chęcią śmierci, a momentami wielkiego takiego duchowego natchnienia, kiedy on wymawia takie rzeczy, że go tak ceni. Że on, taki człowiek jest w stanie powiedzieć do Boga, że go ceni, prawda? Niesamowite. Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa za chwilkę dalej? Mojej winy nie przebaczasz, bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będzie szukał, nie będzie mnie. To też jest bardzo ważne, ponieważ Job, tak jak powiedziałem, miał dużo lepsze poznanie Boga niż ci przyjaciele. I widzimy tutaj, kochani, że on wiedział, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia, prawda? Nawet na samym początku, kiedy składał te ofiary, wiedział, że ofiary jest w stanie uprosić miłosierdzie u Boga. I dlatego Bóg mówi o nim, żeby nie naganny. To jest człowiek, który rozumiał Boga, naprawdę Boga nie tylko prawa, sądu, nie tylko Boga zasad, ale przede wszystkim Boga też miłosierdzia. Coś, czego ci przyjaciele po prostu nie wiedzieli lub nie mieli w ogóle w swoim rozeznaniu. I teraz to jest 8 rozdział, tam jest napisane 1, to jest 8 rozdział. Teraz pojawia się drugi z jego przyjaciół, Bildad. Bildad jest człowiekiem, który po prostu bierze się od razu za sprawę, nie jest tak delikatny, już trochę usłyszał, także sam jest przekonany o tej samej prawdzie, że Job zbiera to, co sobie sam w życiu swoim ułożył, sobie uskrobał. Oliwa zawsze sprawiedliwa, tego typu myślenie, że jest winny i jest grzeszny, dlatego tak cierpi. Ale nie tylko to, na sam początek już dokłada nawet o wiele więcej. Zobaczcie, wtedy odezwał się Bildad, Szuasz i rzekł, jak długo tak będziesz mówił, jak długo słowa twoich ust będą pędzić jak wiatr gwałtowny. Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmogący nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się on ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Pozapytaj proszę dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. No wiecie, znów taki kolejny geniusz, który mówi, no zobacz, Jobie, ty, nie wiem, ty chcesz coś nowego tutaj pokazać nam? Życie pokazuje, że zawsze jest tak i tak. I wiele praw mówi, takie po prostu, że nie trzeba żadnej mądrości, żeby powiedzieć, czy Bóg łamie prawo, czy wszechmocny ginie sprawiedliwość. Ale potem mówi coś naprawdę fatalnego. Czy gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Zobaczcie, jak arogancki ten, jak aroganckim miejscu on od razu się znalazł. Nie mam żadnych informacji, żadnego rozeznania. Zaczął się bawić po angielsku w guessing game, tak? Czyli w taką zgadywankę. No słuchaj, no albo na pewno synowie twoi, no słuchaj, no, albo na pewno jesteś zakochany w sercu. No tak właśnie wierzący też nieraz robią. I potrafią wiele cierpienia komuś przysporzyć przez takie niemądre postępowanie. Joba odpowiedź, na kolejnym rozdziale jestem niewinny, nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem, wszystko mi jedno, dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak i winnych. Prawda? Czyli Joba pojęcie znów się rozszerza, bo on już sam nie rozumie, co się dzieje. On wie, że Bóg jest wszechmocny, tak było powiedziane, i że nikt nie może się z nim spierać, ale cały czas wierzy w swoją niewinność także. Już nawet tak by mu w tym miejscu nie zależy. Mówi, że jest, już mi nie zależy, jestem niewinny i nawet już więcej, nic więcej z tej sytuacji nie wiem. I jak będziemy czytać troszkę dalej, wydaje się nawet tutaj, że Job już jest w takim miejscu, że na końcu swojej drogi jest. Że naprawdę już mu wiele nie pozostało. Już o nich nie chce słuchać, bo już nic ciekawego mu chyba nie powiedzą. Żadnego rozeznania nie ma. Boga cisza zaczyna coraz bardziej mu doskwierać. To, że Bóg nie jest w stanie mu pokazać światła, coś odpowiedzieć, to jest to, co coraz bardziej go zaczyna rozpraszać. Z dodatkiem jego wspaniałych przyjaciół i to robi niesamowitą pracę. Chociaż tutaj nie miejmy pretensji do Boga. Bóg zawsze wie najlepiej. On wie, w którym czasie, co i jak pokazać. Także tu zobaczymy geniusz Boga, ale widzimy też, jak szatan poprzez tych wszystkich ludzi potrafi się do niego dobrać, prawda? Idziemy dalej. Job 10 rozdział. Obrzydło mi życie, to też puszczę wodzy moje skardze i będę mówił w goryczy mojej duszy. Powiem Bogu, nie potępiam je. Objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czy masz z tego korzyść? Widzimy, że już Bóg, że Job już nawet w tych rozmowach już nie rozmawia z nimi, bo to nie ma sensu, tylko już błaga Boga, żeby on w końcu coś się w tym wszystkim odezwał. Niby, że mówi do nich, ale tak naprawdę zwraca się do Boga. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, że gardzisz tworem swych rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie? Czy szukasz mojej winy i dociekasz mojego grzechu, chociaż wiesz, że jestem niewinny i nikt nie wyrwie mnie z twojej ręki? Ja mam pełne przekonanie. Twoje ręce ukształtowały mnie misternie i uczyniły, a teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć. Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znów w proch obrócić? Czy nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem jak ser? Przeoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kościami i ścięgnami. Zobaczcie nawet na to. Niesamowite, prawda? Biologiczny wgląd Joba tutaj. On, no nie wiem, on był chyba z biologiem, fizykiem, chemikiem, cokolwiek. On, takie rzeczy, z którymi on się dzieli, naprawdę pokazują, że takie spojrzenie na świat naszych ojców, prawda, praojców, że to był taki czas, bo wiemy, że było po końcu pierwszego tysiąclecia była taka tak zwana, nawet nie ciemnota, tylko inny zwrot na to, co działo się w Europie, prawda, opresja, ludzie nie mieli poznania, nie mieli wiedzy, byli trzymani z dala od jakichś ten. Popatrzmy jeszcze dużo wcześniej. Ludzie byli naprawdę spędzali swój czas mądrze, dokształcali się, cokolwiek by to nie znaczyło. Wiemy, że Abraham patrzył w gwiazdy, zobaczymy, że Job też patrzy i obydwoje wiele z tych gwiazd byli w stanie, wiele byli w stanie zrozumieć. Job tutaj takie rzeczy ciekawe, prawda, mówi, przeoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami. Życie i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha, a chociaż skryłeś to w swym sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy zgrzeszę i nie przepuścić mi winy. Gdybym naprawdę zgrzeszył, biada mi. A choćbym miał i suszny, to i tak nie podnosiłbym głowy. Syty hańby i pełen nędzy. I tam nawet zobaczmy, kochanie, do wersetu numer 13. tak by wydaje się, że Job rozumiał nawet już wtedy, że sam w swych siłach nie jest w stanie być święty, nie jest w stanie być czysty. Widzi, że to Bóg go tak by pobudza, prowadzi w tych rzeczach. Niesamowite. Bez Jezusa, bez pism żadnych jakichkolwiek, on te rzeczy tak głęboko rozumiał. Musimy też właśnie, patrząc na to, zrozumieć, że do tamtych czasów ludzie mieli naprawdę objawienie tych rzeczy, takie jak miłosierdzie, takie jak ofiary. Już nawet Kain i Abel wiedzieli, że muszą Boga przeprosić za swoje grzechy. Prawdopodobnie Adam nauczył swoich dzieci i tak to potem było przekazywane. Widzimy, że Job już tutaj jest tym wszystkim sfrustrowany i widzimy, że właśnie w tym kolejnym 10 rozdziale on już ma dość wszystkiego, dość bólu, cierpienia, porad i choć w końcu chciałby rozmawiać z Bogiem, chce przynajmniej usłyszeć Boga, bardzo go boli cisza Boga, prawda? Także idziemy dalej. Pojawia się trzeci mówca, Sofar na imię, prawdopodobnie najstarszy z nich, bo w jego głosie będzie widać wiele takiej pewności płynącej z lat, z doświadczenia, pewności przynoszącej z tego, że on wie, że Boga ma za sobą i cokolwiek on mówi, to Bóg mówi. Taki arogancki typ, prawda? Który jak jest w społeczności, to no, uciekać, nic tylko uciekać. I czytamy, na to odpowiedział Sofar zna Nama i rzekł, czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty siedzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Wprawdzie mówisz, moja nauka jest czysta, jestem nieskazitelny w twoich oczach. Lecz gdyby Bóg przemówił, otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoją winę niż zasługujesz. Ten to naprawdę dopiero powiedział. Jest to w pewnym sensie prawdą, że jeżeli chcemy porównać Bożą świętość do naszej grzeszności, Bóg zasługuje na... Job, można powiedzieć w teorii, prawda? Że każdy z nas zasługuje na po prostu na potępienie od razu. Ale o czym ten człowiek tu w ogóle mówi, kochani? Mówi do... Widzi takiego Joba i on mówi mu, że ty nawet więcej powinieneś cierpieć. Jest taka arogancja, potrafi tak oczy zakrywać ludziom, którzy są pewni, przekonani w swoich racjach, w swoich prawdach. Tutaj jest ta prawda, która... Ja raz jeszcze powiedziałem, Job wiedział o miłosierdziu, rozumiał, że Bóg jest nie tylko Bogiem sądów, czy prawda, co zbierasz, ponieważ tak siejesz. Job rozumiał, ci ludzie mieli. Zobaczcie na Abrahama, kochani, kiedy wstawiał się, że tak powiem, lub pytał o Sodomę i Gomorę. Takie ciekawe pytania zadawał Bogu. Czy jakby było 50, Boże, byś nie zachował? Czy ja był 20, czy ja był 10, nie zachowałbyś tego miasta? I za każdym razem mówił tak. Czyli możemy wnioskować, że prawdopodobnie aby był jeden święty w Sodomie i Gomorze. Jeden człowiek święty. Bóg nie zniszczyłby tego miasta. Widzimy tą prawdę, którą nie tylko... widzimy tak samo Dawid, który pisał niesamowite psalmy, prawda? Wołał do Boga zawsze. Miał pewność, że on go wyratuje. Prosił o nowe serce, o to, żeby stwórz serce czyste we mnie, tak śpiewamy nieraz. I Bóg nazwał go, pomimo paskudnego grzechu, Bóg nazwał go człowiekiem według swego serca. Ponieważ to był człowiek, który jak zawinił, od razu przybiegł do Boga go przeprosić. I to jest dla Boga najważniejsze. To, żebyśmy widzieli, że sami sobie nie damy rady. Że kiedy sobie nie damy rady, żebyśmy przyszli i od razu go przeprosili. Bóg więcej nic od niego nie oczekuje. Tak samo, kochani, widzimy Sofar, tak powiedziałem, to jest taki typ człowieka, który jest pewien swych słów. Tacy ludzie często jeżdżą, bym powiedział, po bandach, nie zważając na człowieka, często zapominają w swych stwierdzeniach, jak oni przyszli do Pana, kiedy na początku Bóg ich przyciągnął swoim niesamowitym miłosierdziem i wyciągnął do nich rękę. I teraz po latach często, prawda, tacy ludzie potrafią coraz to twardziej, jeżeli nie dbają o relacje z Bogiem, coraz to głębiej zatwardzać swe serce. I czytamy, jak wspaniale Job mu odpowiada. Na to odpowiedział Job i rzekł, doprawdy wy przedstawiacie całą ludzkość i wraz z wami wymrze mądrość. Czyli wiemy, że Joba poznanie, zrozumienie, intelekt w tych bólach, jego umysł był cały czas we wspaniałym stanie. On się tak naprawdę naśmiewa. Mówi tam chwilkę później do tego Sofara, że nawet zwierzęta wiedzą to, co ty mi chcesz tutaj opowiadać. Ale ja mam rozum, jak i wy. Nie jestem też gorszy od was. Któż miałby nie znać tych rzeczy? Czytamy troszkę dalej. Okej, okay. Czytamy trochę dalej. Tutaj jest słowa Joba do Sofara, które pokazują, że tak by chyba do niego się zwraca w tym momencie. Po prostu z takim sarkazmem, prawda? Radców przyda niemądrych, a sędziów wyzuje z rozsądku. Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców. Jak to pięknie do tego człowieka się odnosi, który teraz do niego przyszedł, który uważa się za wielkiego mędrca, który uważa się za radcę, że będzie w stanie z latami, z doświadczeniem mu dopomóc, bo chodzi o tą mądrość, nie chodzi o człowieka, ale chodzi o tą mądrość, którą on chce przekazać. Job bardzo, bardzo fajnie go sprowadza na ziemię. Wiecie co, kochani, mam jeszcze sporo materiału, ale może wystarczy, nie wiem. Wiem, że mamy też spotkanie my dzisiaj, może na tym skończymy i kiedy będziemy szli dalej w przyszłości, to powrócimy do tego miejsca. Naprawdę zachęcam, żebyśmy mogli przeczytać tę księgę w domu do końca. Naprawdę łatwo się czyta, jak się przełamiemy. Można w godzinkę, półtorej spokojnie przeczytać. Nie jest aż taka długa, a jest naprawdę niesamowita. Zobaczycie dalej, jak będziemy szli. Wiadomo, tak powiedziałem, widzimy, że stopniowo ci przyjaciele coraz bardziej mu pomagają, tak? Czyli dokuczają. I widzimy, że Job coraz bardziej boli go cisza Boga w tym wszystkim. Przyjdzie potem czas, że pojawi się czwarta postać, nie wiadomo też skąd, ale możemy sugerować, że ponieważ to się działo na ulicy, może cała ta sytuacja była w pewnym sensie spektaklem, może tam było sporo osób, którzy na to patrzyli. Pojawi się młodszy człowiek, który ma na imię Elihu i jego charakter będzie dużo bardziej Boży. On tam był prawie że pośrednikiem, ale to nie jest, nie chcę mówić, że to jest aby Jezus w tej księdze, absolutnie. Tylko naprawdę jest dużo życzliwszy dla Joba, i dużo więcej stara się go tak by zrozumieć, ale nadal nie trafia w całkowity cel, o co tu chodzi. I dopiero w końcu, kiedy Bóg otwiera swoje usta, przemawia, to nie tylko przyjaciele, ale i także Job widzi, że nie rozumiał wszystkiego, że nie miał pełnego poznania, że coś brakowało. I to jest właśnie ten geniusz całej tej sytuacji. Jak Bóg często chce nauczyć ludzi czegoś. Nie bierzmy przykładu tej księgi i nie bierzmy strachu na swoje życie, patrząc na to, jak się działy rzeczy pomiędzy Bogiem a szatanem, ponieważ absolutnie, tak powiedziałem na początku, kochani, ja bardziej dla mnie pierwszy rozdział był tragiczniejszy niż drugi, prawda? Ja tak na to patrzyłem i wiadomo, jako ojciec człowiek się boi o dzieci. Tak sobie kiedyś pomyślałem, prawda? Co by było, jakby coś takiego mi się stało, jeżeli chodzi o moje dzieci. Absolutnie to nie ma żadnego podtekstu, żeby w ten sposób myśleć. Wiecie dlaczego? Bo numer jeden, Bóg nie pozwoli więcej. Numer dwa, ani włos. A numer trzy, to jest człowiek, no powiedziałbym, nie chcę słowa nienormalny, ale to jest człowiek nad ludzi, który tutaj jest i Bóg chciał nawet takiego coś nauczyć. I nie za bardzo może znaleźć lepszy sposób, a chciał nam pokazać o wiele, wiele więcej rzeczy o nim samym, o zrozumieniu i żeby człowiek przede wszystkim temu samego siebie zrozumieć. Dlatego tak się rozegrało to, co się rozegrało. Nie przykładajmy nigdy tego szablonu do swojego życia, bo absolutnie tak, ja mam totalny spokój co do moje dzieci. Wiem, że ani włos im z głowy nie spadnie, bo mój Bóg, Jezus Chrystus, Jego aniołowie są o wiele więksi niż szatan i jego siły ciemności. Tutaj jest wielka, poważna lekcja, tak powiedziałem, która potem z czasem zacznie nam się pojawiać, ale i dlatego bądźmy na tyle rozważni, żeby jeśli chcemy zauważyć pewne rzeczy w zachowaniach tych przyjaciół, żebyśmy nie robili tego samego. Bo niebezpieczeństwo jest wielkie, kochani. Nie wiecie nawet, chciałem też trochę na przykład powiedzieć o, tam dalej czytamy, któryś z nich tak no rzuca na wiatr. A może to zrobiłeś Jobie, a może to plotkowanie. Nawet nie wiecie, jak łatwo wierzącym jest wpaść. Ja myślę, że my jesteśmy w gorszym miejscu niż świat, ponieważ szatan szczególnie chce tę sferę u nas dotknąć, bo jest to wielka sfera dla szatana, wielki potencjał. I dlatego na przykład takie rzeczy, wiele możemy się z tych rzeczy tutaj nauczyć. Dlatego zachęcam. Przeczytajmy w domu, przemódlmy tą księgę, a naprawdę Bóg zacznie nam objawiać wspaniałe rzeczy. Powstajmy, kochani, do wspólnej modlitwy. Panie, dziękujemy Ci w tym momencie, oddając chwałę, cześć i wywyższenie Tobie, jako jedynemu Bogu, świętemu Bogu, prawemu Bogu. Dziękujemy Ci za ten czas dzisiaj, za przywilej, Panie, za to, że przez Ducha Świętego Ty jesteś w stanie ożywiać prawdy Twojego słowa dla nas, Panie. Że pokazujesz nam Twoje cudowne działanie, Panie, Twój majestat, potęgi, ponad nasze pojęcie. Twoje drogi nie są naszymi i chwała Ci za to, że nie są, Panie, że są tak wiele większe, jak dystans od ziemi do nieba, Panie, od ziemi do kosmosu, od ziemi do planet. To wszystko Ty, Panie, w tchnieniu stworzyłeś. Jesteś takim potężnym Bogiem, a jednak najmniejszy włos, mówisz, jest w tych rękach, Panie. Każda drobna sprawa naszego życia, Panie. Nie ma sfery życia, której Ty nie widzisz, której Ty, Panie, nie chcesz, ażeby była uzdrowiona, ulepszona. I za to Ci dziękujemy dzisiaj, że takiego Boga mamy, że takiego Boga znamy i że dzięki łasce Ducha Świętego Ty tak wszystko nam to objawiłeś. Proszę Ci, Panie, bądź naprawdę naszym przewodnikiem, prowadź nas, zachęca nas do tego, żebyśmy dbali o relacje z Tobą, żebyśmy dbali o poznawanie Ciebie, żebyśmy dbali o czytanie o Tobie, o rozmyślanie o Tobie, Panie, o dbanie o świętość w naszym życiu, żeby Twoje dzieło na ziemi mogło być, Panie, żeby mogło mieć miejsce w naszych życiach, żebyśmy mogli naprawdę być dla Ciebie użytkiem. Panie, jakimkolwiek garnkiem, czy szlachetnym, czy zwykłym, ale garnkiem w Twych dłoniach. Dzięki Ci, Panie, za ten dzisiejszy dzień. Błogosławimy ten czas teraz, który będziemy mieć. Prosimy Cię, Panie, także i w tym wszystkim o Twojego Ducha, w naszych rozmowach, w naszych myślach, Panie. Przewódź, króluj. Chwała niech Tobie będzie przez Jezusa Chrystusa. Amen.